naszych skromnych, nostalgicznych progach. Powitał was zespół The Ventures ze swoim utworem Walk Don't Run 64. Witają was również
Karol Treder
i Krystian Samuta, audycja z nutką nostalgii. Zapraszamy.
No, to był utwór instrumentalny, ale no, nie potrzeba tutaj słów czy tekstu, żeby móc wyczuć tutaj konkretny klimat, czyli Kalifornia, plaża i surf rock.
I słońce.
Dokładnie, słońce. No, surf rock to jest muzyka, która jest utożsamiana z surferami z Kalifornią, ze słoneczkiem, i The Ventures są jednymi z takich czołowych przedstawicieli tego gatunku, który można w sumie podzielić na dwie kategorie, bo The Ventures grają rock instrumentalny, a inne zespoły, tak jak na przykład późniejsi Beach Boysi, to było California Sound, a o tym opowiemy jeszcze.
Tak, no stosowali harmonię, prawda, bo to była taka harmoniczna, mocna muzyka, natomiast wpłynęła ona też mocno na punk rock ze swoją energią, ze swoim takim rock'n'rollowym zacięciem, prawda?
A propos samych The Ventures, to jest też ciekawa sprawa, ponieważ panowie byli jednym z w ogóle z największych, najlepiej sprzedających się zespołów instrumentalnych. I odnosili naprawdę duże sukcesy, może nie w samych Stanach Zjednoczonych, ale na przykład sprzedali miliony płyt w Japonii. I co ciekawe, oni nie mieli zbyt wielu swoich kompozycji, tylko opierali się głównie na coverach. Od standardów takich jak Blue Moon, po nawet później Strawberry Fields Forever. Grali praktycznie same covery w wersjach instrumentalnych.
No i ten utwór, zdaje się, jest coverem Johnnego Smitha, jazzowego gitarzysty, tak, który w latach 50. święcił swoje triumfy.
Skomponował to Johnny Smith, a wykonywał ją też w oryginale, bo skomponował Johnny Smith, a wykonywał artysta country Chet Atkins, i to jego wersja właśnie zainspirowała The Ventures do nagrania tego utworu, i to właśnie w ich wersji ten utwór stał się najpopularniejszy, bo dotarł do drugiego miejsca listy Billboard Hot 100.
Tak, no i w rankingach wszelkich jakichś najważniejszych riffów gitarowych czy najlepszych gitarowych utworów się znajduje, prawda?
No ja mam osobiście dreszcze, jak słyszę to intro gitarowe. To jest po prostu tak charakterystyczne, tak się wbija w głowę, że...
Absolutna klasyka.
No to mieliśmy utwór instrumentalny, to teraz będzie trochę wokalu, i to w ogóle jakiego, czyli The Trashmen w utworze Surfing Bird.
And everybody's heard about the bird. Bird. Bird's a winner, well a bird, bird, bird. Bird is a winner, well a bird, bird, bird. Well a bird is a winner, well a bird, bird, bird. The bird's a winner, well a bird, bird, bird. Well a bird is a winner, well a bird, bird. The bird's a winner, well a bird, bird, bird. The bird's a winner, well a bird, bird, bird. Well a bird is a winner, well a bird, bird. The bird's a winner, well a don't you know about the bird? Well everybody knows that the bird is a winner, well a bird.
Mówiłeś, Krystian, że muzycy punk rockowi czerpali z surf rocka, i myślę, że ten utwór jest tego najlepszym przykładem. To był The Trashmen w utworze, zespół The Trashmen w utworze Surfing Bird.
No, czuć tutaj trochę Ramones, prawda?
Ramonsi nawet to coverowali.
No
i
właśnie.
Też sobie właśnie, słuchając tego po raz pierwszy, nie wiedząc jeszcze, że coverowali, to sobie pomyślałem, a to by mogli spokojnie coverować Ramonsi. Patrzę, coverują.
Jest taka płyta Ramones, nazywa się Racket to Russia i ona jest takim właśnie bardziej ostrzejszym i szybszym rock'n'rollem, takim rock'n'rollem czy surf-rockiem na sterydach, można powiedzieć. No i Trashmen na pewno ich inspirowali, na pewno się zasłuchiwali.
Co ciekawe, to nie jest również utwór The Trashmen, tylko połączenie dwóch innych kawałków zespołu R&B, który nazywał się The Rivingtons. To były utwory The Beards, The World i tu są jakieś dźwięki, wyrazy dźwiękonaśladowcze, to jest papa, mu, coś takiego. Prawdopodobnie dźwięki pochodzące od zwierząt. No i sam utwór był w ogóle takim protoplastą garażowego rocka.
No, w Stanach Zjednoczonych garażowy rock znajduje swoje korzenie. W ogóle surf rock to jest bardzo mocno wpływowy gatunek, jeżeli chodzi o...
Strasznie niedoceniany dzisiaj, tak mi się wydaje.
Wiesz co, wydaje mi się, że on został wskrzeszony przez Quentina Tarantino. Przecież jego Pulp Fiction zaczyna się surf rockowym utworem Missy Lou i nawet kończy jakimś innym, już nie pamiętam, ale to wszystko jest ten nurt i Tarantino bardzo mocno go znowu wyniósł na piedestał.
I nie tylko Tarantino, ale też znane kreskówki dla troszkę starszych, bo ten utwór był takim motywem przewodnim jednego z odcinków Family Guy'a. Nie pamiętam dokładnie nazwy, przyznam się, tego odcinka, ale to było coś takiego, że Peter Griffin poszedł do jakiegoś baru, takiego stylizowanego na lata 50. Tam są osoby przebrane za Jamesa Deana, Marilyn Monroe i słyszy tam swoją ulubioną piosenkę, czyli właśnie Surfing Bird, i zaczynają śpiewać przez cały odcinek, wkurzać tym rodzinę. Nawet był tam motyw, że wykupuje sobie jakiś spot w telewizji, gdzie śpiewa tę piosenkę, było coś takiego. Więc pojawiało się i co ciekawe, mi się ten głos wokalisty, The Trashmen, w ogóle skojarzył z głosem Petera Griffina z Family Guy'a.
No, to jest na pewno ciekawe porównanie. Ja, jeżeli chodzi o Family Guy'a, to widziałem dosłownie kilka odcinków, więc akurat tego nie kojarzę. Ale z tego, co wiem, to w ogóle popkultura przemieliła ten kawałek na wszystkie strony.
No, Family Guy przemielił ogólnie całą popkulturę na wszystkie strony, ale jeżeli jesteśmy już przy popkulturze i przy surf rocku, to w ogóle nie możemy pominąć tutaj kolejnego zespołu. To będą The Beach Boys w utworze Surfing USA. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at Ventura County line. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving USA. Hangar B's and Swan, inside, outside, USA. Pacific Palisades, inside, outside, USA. San Onofre and Sun, inside, outside, USA. Redondo Beach, LA, inside, outside, USA. All over La Jolla, inside, outside, USA. Hawaii, surfing USA. Everybody's got surfing,
surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing USA.
Mamy tutaj zespół, który no, daleko wykracza poza ramy surf rocka i popularność surf rocka. Panowie z Beach Boys w ogóle czerpiąc z rock'n'rolla i trochę z takiej muzyki afroamerykańskiej wypracowali swój unikalny styl i połączyli to jeszcze z kulturą kalifornijskiej młodzieży i tak powstało California Sound.
Właśnie. Tak, no oni wzięli takie dwa nurty. Close Harmony, które zostało spopularyzowane na przykład przez zespół Four Freshmen. To był gatunek, który się opierał na właśnie wokalnej harmonizacji i rock'n'rolla spod znaku Chucka Berry'ego. No ten utwór jest najlepszym przykładem tego, co z tego wyszło, bo rzeczywiście, jak mówiłeś, Beach Boysi daleko wykraczali poza ramy surf rocka, natomiast w tamtych czasach no to byli po prostu totalni surfrockowcy, tak? Tylko po prostu robili to lepiej niż inni.
A propos Chucka Berry'ego, to ten utwór ma coś z nim wspólnego. Wiesz coś o tym?
No, zdaje się, że to jest melodia Sweet Little Sixteen.
Dokładnie. To było tak, że panowie sobie gdzieś tam siedzieli na plaży, jak to właśnie muzycy surfrockowi i się obijali i któryś z nich zaczął grać właśnie ten utwór i sobie stwierdzili: ej, może zróbmy też taki utwór, tylko w surferskiej wersji. I tak powstało właśnie Surfing USA.
Tak, Brian Wilson napisał tekst i weszli do studia. Natomiast były tam małe kontrowersje z prawami autorskimi do tego utworu, no bo na płycie jest teraz napisane, że autorem tego utworu jest Chuck Berry. Wykonawcą jedynie są
bardzo słusznie.
Natomiast właśnie mimo tych kontrowersji jest taka historia. Carl Wilson, czyli jeden z członków zespołu, powiedział, że się natknął w Kopenhadze na Chucka Berry'ego później, na jakimś koncercie. I sam Chuck Berry, no ich wielki mistrz rock'n'rolla, powiedział, że on uwielbia słuchać Surfing USA i w ogóle nie miał nic wspólnego z tym, że co robili wtedy menadżerowie a propos tych praw autorskich.
Czyli to nie Chuck Berry, tylko menadżerowie.
Tak, jak najbardziej. Więc panowie absolutnie się dogadali i prawdopodobnie wypili czy wzięli co nieco i było fajnie.
Historyk kultury Kevin Starr wyjaśnił, że grupa, w sensie The Beach Boys, po raz pierwszy połączyła się z młodymi Amerykanami, opisując to, że samochody, plaża, surfing, California Girl, że to wszystko połączone w ambice miłości, oto sposób na życie. Ikonografia już w połowie wydana na akordy i wiele ścieżek nowego brzmienia. Tak to określił.
Tak, no trudno się z tym nie zgodzić, szczególnie, że The Beach Boys zawsze prezentowali nieco bardziej skomplikowaną, już od samego początku prezentowali, mimo tego, że to prosto brzmiało, nieco bardziej skomplikowaną wersję muzyki popularnej, oni szli w tym względzie łeb z Beatlesami. No i co? Historia miała pokazać, że stali się jednym z najbardziej wpływowych i najważniejszych zespołów.
Szczególnie w tym późniejszym etapie, bo tu mamy jeszcze takie proste surfrockowe utwory, takie opierające się na rock'n'rollu. Potem to poszło chyba w stronę takiego bardziej psychodelicznego rocka.
Tak, nawet art rocka, jakiegoś proto-progresji. No, można mówić, ale...
Przytaczany tutaj bardzo często Robert Christgau stwierdził, że Beach Boysi byli kamieniem węgielnym dla prawdziwego rock'n'rolla, z których wszyscy rozumieli, że muzyka ma swoje najistotniejsze korzenie w niewinnie hedonistycznym materializmie. I to był właśnie takie sedno surf rocka. Ten taki materializm i hedonizm kalifornijskiej młodzieży.
Tak, jakiś taki eskapizm, prawda? To, że można było uciec od szarej rzeczywistości w to kalifornijskie słońce.
A teraz będą panowie, którzy grali muzykę w tamtych czasach bardzo podobną do The Beach Boysów, czyli to będzie Jan and Dean w utworze Surf City.
We'll be right back.
panowie Jan and Dean zabrali nas do miasta zwanego Surf City. I takie miasto naprawdę istnieje, a właściwie dwa miasta, bo jako Surf City były określane dwa miasta w Kalifornii, czyli Huntington Beach i Santa Cruz. Obydwa były uznawane za stolice surfingu i są już ta nazwa Surf City jest uznawana jako trademark i właśnie też pomógł w tym utwór Surf City.
No cóż, ciężko tutaj nie zauważyć pewnych inspiracji. Przed chwilą puszczaliśmy Beach Boysów, a ten utwór ma dużo z nimi wspólnego.
Tak, bo utwór został napisany przez Beach Boysów, a konkretnie ich ówczesnego lidera. Wyszło to tak, że panowie się spotkali i Beach Boysi zaczęli grać poprzedni utwór, czyli Surfing USA. I Jan and Dean sobie powiedzieli, o, my chcemy ten utwór, chcemy go na swojej płycie, chcemy go zagrać. A Beach Boysi powiedzieli, nie, my go bierzemy. I zagrali Surf City. No i Jan and Dean wzięli ten utwór.
No, warto wspomnieć, że mówiąc Beach Boysi, mamy tak naprawdę na myśli jedną osobę, która kierowała tym wszystkim, czyli Briana Wilsona.
Dokładnie.
Człowieka, który odpowiadał za kompozycję i za niemal wszystkie piosenki, jakie Beach Boysi wtedy wypuszczali. Później zresztą najlepsze piosenki, które wypuszczali w następnych latach. Przypomina mi to taką historię, którą mieli Rolling Stonesi z Beatlesami, bo jest ich drugi singiel, który dotarł do pierwszego miejsca Billboardu, czy listy przebojów w Wielkiej Brytanii, I Wanna Be Your Man, został napisany przez Beatlesów. Praktycznie oni dali im ten hit w prezencie, kiedy dowiedzieli się, że Rolling Stonesi potrzebują singla na już, no to jakoś tam wspólnie napisali ten utwór. Zdaje się, że w ogóle utwór napisał McCartney, później jakieś aranżacje dodali Rolling Stonesi, więc takie kolaboracje nie były niczym zaskakującym.
Taka współpraca jest fajna, no nie oszukujmy się.
Tak, dokładnie. Szczególnie, że bardzo często kreuje się takie różne marketingowe walki pomiędzy zespołami, między Blur a Oasis, między Beatlesami a Rolling Stonesami. A warto wiedzieć, że te zespoły w rzeczywistości się lubiły, szanowały, grały ze sobą i prawdopodobnie robiły masę innych fajnych rzeczy, więc nie ma co sugerować się takimi rzeczami. Ludzie współpracują.
Tutaj większej rywalizacji nie było, ponieważ Jan Dean, a właściwie nazywali się William Jan Berry i Dean Torrance, nie osiągnęli później wielkiego sukcesu po tym utworze. Surf City stał się pierwszym utworem, który zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów z gatunku surf rocka, ale potem panowie już tak powoli odchodzili w zapomnienie, ale są po The Beach Boysach wymieniani jako druga grupa z tego gatunku California Sound, czyli podgatunku surf rocka w sumie. No a teraz wrócimy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli The Surfers w utworze Wipeout.
Thank you.
wracamy tutaj do korzeni, czyli do instrumentalnego surf-rocka i tak moim zdaniem to jest najbardziej rozpoznawalny utwór instrumentalny w tym gatunku i po prostu myślę, że jeżeli puściłoby się go na ulicy ludziom, to od razu by skojarzyli to z plażą, surfowaniem.
Zdecydowanie. No, wydaje mi się, że obok Miss Idlu, czyli intra do Pulp Fiction, to jest najbardziej rozpoznawalny.
I do Pump It the Black Eyed Peas, nie zapomnij o tym.
No nie, no jakże bym śmiał. No dobrze, jeżeli chodzi o Wipeout, no to oznacza to bolesne...
A takie bardzo bolesne... Bolesny
upadek
z deski.
Właśnie. No.
Tak, więc mamy tutaj ten taki slang surferów. No, The Surfers, ten zespół, to podobna historia jak w przypadku The Ventures. Też grali utwory instrumentalne. Coverowali również bardzo wielu innych surfrockowych artystów. To też jest jedna z takich charakterystycznych cech. Oni siebie coverowali cały czas.
No i zdaje się, że może popraw mnie, jeśli się mylę, to też raczej był zespół tego jednego utworu, prawda? Mieli tam jakieś hity później, ale ona nie była aż tak
dokładnie, to jest taki one hit wonder, ale zapamiętany. Bo pojawił się w wielu filmach, gdzie były właśnie jakieś takie sceny związane z plażą, ze słońcem, na przykład Dirty Dancing, czy dosyć znana bajka Na fali, ale to już raczej nie nasze dzieciństwo.
No i to też jest utwór oparty, prawda, bazowany na innym utworze zespołu Preston Epps i utworze Bongo Rock z 59 roku. Mimo tego, że jakby nie ma tego w kredytach na płycie, to Warto też o tym wspomnieć, że bardzo wiele zespołów surf-rockowych albo opierało swoje utwory na innych, albo po prostu zwyczajnie coverowało.
Inspiracje to jest rzecz częsta w muzyce, a teraz może ty mnie jakąś fajną muzyką zainspirujesz.
No właśnie powiem ci, że mieliśmy tą słoneczną i pozytywną Kalifornię, mieliśmy przestrzeń plażową. Przenieśmy się w takim razie do zadymionych jazzowych klubów, gdzie jazzowi, bluesowi wokaliści olśniewali nas naszym głosem. Olśniewali nas ich głosem. Zacznijmy od Mel Torma i jego Śpiącej pszczółki.
Lie sleeping in the palm of your hand. You're bewitched and deep in love's looked after land, where you'll see a sun up sky with a morning new, and where the days go laughing by as love comes a-calling on you. Sleep on, be, don't waken, can't believe what just passed. She's mine for the taking, I'm so happy at last. Maybe I dreamed, but she seems sweet, golden as a crown. A sleeping bee done told me I walks with my feet off the ground, when my one true love I has found. Don't waken, can't believe what just passed. She's mine for the taking. I'm so happy at last. Maybe I dreams, but she seems sweet, golden as a crown. Sleepin' be done told me I walks with my feet off the ground, for she's my true love. When my one true love I've found. Sleep and be. Oh, do, 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 sleep and be.
Utwór A Sleeping Bee Mala Thorne, jednego z bardziej wpływowych swingowych wykonawców lat 50. i 60. Facet urodzony w Chicago miał żydowskie i rosyjskie korzenie. Jego rodzina była dość wyedukowana muzycznie, o czym może świadczyć to, że jako cudownie utalentowane dziecko pierwsze występy zaliczył już w wieku 4 lat. Współpracował z największymi wykonawcami tamtego okresu, mówię tutaj o latach 40. i 50., już na samym początku kariery. Był obok Franka Sinatry, Artiego Shawa i jego orkiestry, czy nawet zespołu Chico Marxa, członka słynnych braci Marx, którzy byli jedną z ważniejszych grup komediowych wszechczasów.
Człowiek orkiestra ogólnie, bo był oprócz tego jeszcze aktorem, dokładnie. Pisał różne książki, nie pamiętam, czy to była poezja, czy...
I poezję, i również piosenki w ogóle, bo on był kompozytorem i tekściarzem, grał również na perkusji. I często ze względu na swój wpływ na swing i popularyzację wokalnego jazzu oraz swingu właśnie, był porównywany z Ellą Fitzgerald. Nie tylko przez to, że przez głos, bo on również używał skatu, również miał bardzo duże możliwości i był wirtuozem techniki. Natomiast on potrafił się także dostosowywać do tych nowych trendów, które były w jazzie, szczególnie tych bebopowych w latach 50. Sam utwór Śpiąca pszczółka.
Tekst jest w ogóle
przełożeniu na polski. No właśnie, możesz coś o tym powiedzieć.
To jest taki, ten tekst to jest taki błogostan, że jest sobie mężczyzna i pszczoła leży śpiąc na jego dłoni. On jest jakiś oczarowany w ogóle, zanurzony w świecie miłości i ta pszczoła tak jakby mu nie przeszkadza, nie boi się. I to jest taki błogostan. Mi to jest w ogóle ciężko zrozumieć.
Tak, i wyobraźcie sobie, że ten tekst napisał Truman Capote, czyli jeden z najważniejszych i najpopularniejszych pisarzy amerykańskich, twórca takich powieści jak Z zimną krwią czy Śniadanie u Tiffany'ego. Natomiast utwór został napisany przez Harolda Arlena, czyli obok Cola Portera czy George'a Gershwina, jednego z najważniejszych twórców Tin Pan Alley, czyli tak określano grupę najważniejszych kompozytorów muzyki rozrywkowej na przełomie XIX i XX wieku. Więc można powiedzieć i utwór, i wykonawca, i kompozytor, i tekściarz, no wszyscy absolutnie z najwyższej półki.
Mam w ogóle skojarzenia z Sinatrą.
No, zdecydowanie. No, miał się na kim wzorować, już od młodych lat występował obok niego. Natomiast jeżeli mówimy o najwyższej półce, no to przejdźmy
jest
tutaj
do... Jest jeszcze
wyższa
półka?
No myślę, że jest podobna. Do wyższej półki przejdziemy jeszcze dzisiaj. Natomiast w tym momencie Helen Humes i utwór Every Now and Then.
My life's without a destination. Somehow I'm drifting aimlessly. Without your love for inspiration, I wonder what my fate will be. Every now and then there's a longing in my heart. Every now and then, ever since we have been apart, photograph that you autographed. I love you dearly. Time and time again, I read each tender note in which your fingers wrote. I love you sincerely. Now and then, in my lonely reverie, while I think of you, do you ever think of me? Is a spark of love still burning? Do you long for my returning?
Piękna jazzowa ballada Every Now and Then. Helen Humes urodziła się w Louisville w Kentucky. Była jedynaczką. Zaczynała od śpiewania w chórze w pobliskim kościele, jak wiele jazzowych wokalistek i wokalistów. Na początku nagrywała gospel, natomiast ujawniła swój wielki talent bluesowy, kiedy już w wieku 14 lat zaczęła nagrywać swoje pierwsze piosenki. Ciekawa historia, bo odkrył ją Sylvester Weaver. To jest artysta, no powiedzmy, największe triumfy święcący w latach tam 20. i 30. Natomiast to jest gość, który jako pierwszy zaczął łączyć country z bluesem. Charakterystyczne dla dwóch gatunków cechy połączył w taki utwór, który się nazywał Weaver Rock bodajże. I no to była jego wielka spuścizna, bo później bardzo dużo bluesa brzmiało podobnie do niego. Natomiast co do Helen Humes, ona największą sławę zyskała w latach 30. również.
Tu jest w ogóle z tym bardzo ciekawa historia, bo jeden z takich bardziej znanych pianistów jazzowych z tych czasów, Count Basie, zauważył ją i stwierdził, że jest jedyną osobą, która może zastąpić Billie Holiday w jego orkiestrze. Także to już jest spore wyróżnienie, jeżeli ktoś tak o niej mówi.
Tak, no i samo to, że ona została zaproszona do orkiestry Counta Basiego, czyli orkiestry absolutnie najważniejszej, najpopularniejszej, najbardziej prominentnej w tamtym czasie, było gigantycznym wyróżnieniem, co świadczy tylko o jej ogromnym talencie. Natomiast ona z Countem Basiem nie współpracowała zawsze. W latach 40. rozpoczęła karierę solową i współpracowała z absolutnie największymi nazwiskami tamtego czasu. Dizzy Gillespie, pianistą Artem Tatumem, czy jak na płycie, z której pochodzi właśnie ten utwór, Every Now and Then, płycie Songs I Like to Sing z 1961 roku. Współpracowała tam z na przykład takimi tuzami jak Ben Webster czy Art Pepper. To są saksofoniści, którzy również brali udział w największych sesjach jazzowych, więc no jakby
jest bardzo utytułowana również.
Jak najbardziej.
Pełno grami, występ w Carnegie Hall, co jest w ogóle takim wyróżnieniem, że...
Jak najbardziej. Wspaniały głos, wspaniała postać. Natomiast mówiłeś o półkach, prawda? Czy mamy jakąś wyższą półkę jeszcze niż Helen
Humes? Cały czas idziesz wyżej?
Mel Torm, tak. Dlatego, że w tym momencie przed wami absolutna legenda. Sarah Vaughan i utwór My Favorite Things.
it strange. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells, and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so
for My Favorite Things, napisany przez jeden z najpopularniejszych duetów kompozytorskich Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina. Sarah Vaughan, no to jest postać tak wielka, że trudno tak naprawdę streścić całą jej tutaj biografię. Natomiast ja mogę zacząć tak naprawdę od kilku moich wrażeń i moich przemyśleń a propos jej osoby, bo kiedy myśli się o wokalistkach jazzowych, no to do głowy przychodzą takie nazwiska raczej jak Ella Fitzgerald, prawda, Billie Holiday, Bessie Smith.
Ale Sarah Vaughan jest jednak rozpoznawalna, to trzeba przyznać.
Jak najbardziej, z tym, że mimo wszystko w rankingach jednak zalega za z tymi słynniejszymi, trochę starszymi też rywalkami do korony królowej jazzu. Natomiast jeżeli chodzi o wyedukowanych muzyków i można powiedzieć ludzi, którzy w ogóle zajmują się taką stroną techniczną i kompozycyjną, Sarah Vaughan jest taką cichą faworytką, bo ona miała nieprawdopodobny warsztat i wielką wiedzę na temat muzyki i tak naprawdę przegrywała z Ellą czy z Billie tylko tym, że była od nich mniej emocjonalna czy swingująca. I być może dlatego była też mniej popularna, natomiast Sarah Vaughan miała absolutnie wspaniałe podejście do improwizacji, miała wielką świadomość kompozycyjną. Tak naprawdę jej głos był trochę traktowany jak instrumenty wybitnych jazzowych kompozytorów. No nie wiem, tak jak mamy głos Sary Vaughan, to porównywano ją z trąbką Milesa Davisa, dlatego że on był tak czysty, tak dobry. Ona miała słuch doskonały, więc no, to była wielka postać i dobrze pamiętać o niej również w tym kontekście.
Coś może o samym utworze również, to jest My Favorite Things i ten utwór to jest taka bardzo dziewczęska piosenka. Ona tam śpiewa, że jest jej źle i przypomina sobie ulubione rzeczy, takie jak ciepłe wełniane rękawiczki, jakieś ulubione danie. To jest takie just girly things.
Tak, no szczególnie, że tak jak mówiłem na początku, to jest napisane przez Rodgersa i Hammersteina, czyli duet kompozytorski, który pisał muzykę popularną w tych czasach, kiedy robili to Cole Porter czy Harold Arlen na przykład. Natomiast sam utwór jest bardzo ciekawie zaaranżowany, bo to jest utwór tylko na gitarę i na bas. Czyli mamy tutaj trzy elementy, gitarę, bas i wokal Sary Vaughan.
Ale ten wokal jest naprawdę wystarczający, ten się przebija głównie.
Tak, jak najbardziej. No i nadaje to wszystko takiego kameralnego klimatu całej płycie After Hours, która jest nagrana właśnie w takiej aranżacji.
A życie z Sary Vaughan było chyba dosyć smutne, w sensie nie skończyła zbyt dobrze.
No, niewątpliwie, jak wiele artystek
alkohol,
jazzowych.
Marihuana i była uzależniona od właśnie tytoniu, marihuany, zmarła na raka płuc. Dosyć młoda, bo w wieku no, 60 paru lat.
Jakkolwiek, no, mogłyby sobie przybić piątkę z Billie Holiday, jeżeli chodzi o tragiczną śmierć, uzależnienia. Natomiast jednak warto pamiętać tą dobrą stronę, jej głos i jej wspaniały wpływ na muzykę jazzową i w ogóle muzykę popularną. Będziemy się żegnać z wami. Pożegnamy się artystką, która...
Czy to jest też już wyższy level, czy już zniżamy?
Wydaje się, że to jest level podobny, natomiast level, jeżeli chodzi oczywiście o umiejętności, bo popularność no jest tutaj czynnikiem, który nie przemawia na pewno na korzyść tej wokalistki. Abby Lincoln to jest... nie tylko wokalistka, ale była również aktywistką i w tamtym czasie, kiedy nagrywała ten utwór, była ówczesną żoną wybitnego perkusisty, jednego z najbardziej innowacyjnych jazzowych perkusistów Maxa Roacha i podjęła się interpretacji bardzo trudnego utworu giganta jazzu Theloniusa Monka. I z tym utworem właśnie będziemy się z wami żegnać. Byli z państwem
Karol Tryder
i Krystian Samuta. Utwór Blue Monk i Abby Lincoln.
It takes some doing. Monkery's a blue highway, measured by the dues you pay. Keeping on from years.